Jajkowa kawiarenka.
Dobry wieczór, Ewa Domska, witam Państwa serdecznie. Dziś w programie wiele gości. W pierwszej części programu mówić będziemy o niezwykłej wystawie, którą można oglądać w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. Dokładnie wernisaż odbył się 10 lutego. Wystawa jest cały czas czynna w foyer, a wystawa nazywa się Historia ukryta w szufladzie. Jest to wystawa fotograficzna, a ja witam serdecznie w studiu panią Małgorzatę Jagieniak.
Dzień dobry.
Dobry wieczór, dzień dobry. I pana Marka Noniewicza. Dzień dobry, witam serdecznie. I już za chwilę o tej wystawie mówić będziemy, a w drugiej części programu spotkamy się z grupą teatralną Nie Teatr, która działa w Świeciu, ale członkowie tej grupy pochodzą z różnych miejsc naszego regionu, o czym też Państwu powiedzą. A teraz już przenosimy się na wystawę. Właściwie najpierw, zanim opowiemy o wystawie, to zapytam Państwa, skąd pomysł na tę wystawę, ponieważ to jest wystawa fotografii z prywatnego archiwum pana Norberta Miszkowicza, który był mechanikiem dywizjonu 315. No to już brzmi legendarnie i od razu na baczność stajemy przed taką wiadomością. No ale pan Norbert nie został w Anglii na stałe, tylko przybył do Polski i zamieszkał w Bydgoszczy. Tak to dziwne losy się potoczyły.
I no tutaj kończy się ta historia z dużej litery.
Z dużej litery. I zaczyna się normalna, zwyczajna historia powojenna, która, jak się okazuje, obfitowała również w zdjęcia, ale jak się dowiedziałam przed audycją, pan Norbert już te zdjęcia wcześniej robił, a przynajmniej był tymi zdjęciami zainteresowany. Powiedzcie Państwo, jak doszło do tego, że te zdjęcia wpadły w Wasze ręce i powstał pomysł wystawy? Może najpierw pani Małgorzata Jagienia, która jest absolwentką Bydgoskiej Akademii Fotografii.
Te fotografie były zawsze gdzieś obecne, no, przez dłuższą część mojego życia. Pochodzą z domowego archiwum. Norbert Miszkowicz był dziadkiem mojego byłego męża Norberta Jagieniak. I będąc absolwentką, uczniem Bydgoskiej Akademii Fotografii, w momencie, gdy miały pojawić się zajęcia w ciemni, od razu wiedziałam, że będę po prostu te negatywy tam wykorzystywać.
Czyli to były negatywy najpierw?
Tak, negatywy. Po prostu jest ponad setka negatywów właśnie w domowym archiwum.
I wcześniej nie były wywoływane?
Nie wiem, czy wcześniej były wywoływane. Część na pewno była wywoływana, jednakże wszystkie nie.
I pani te negatywy wzięła i do ciemni w
Tak,
akademii.
Pierwszy negatyw wyciągnęłam i wywołałam go. Praktycznie mówiąc, oczarowało mnie to, co zobaczyłam. No i następnie z panem Markiem rozmawialiśmy. Chciałam mu je podsunąć. Weźmie pan do domu, pan obejrzy je sobie. Nie mogę. To jest na zbyt
cenne. Tak, przyznam się uczciwie, że jeżeli chodzi o starą fotografię, jestem fetyszystą. I tutaj jakby bałem się, że
coś się stanie, tak?
Gosia da mi te zdjęcia, że ich po prostu nie oddam. Będę ich chciał zawłaszczyć
w ogóle. Po prostu do tego stopnia.
Tak. No, jakby zobaczyłem już tą gotową odbitkę zrobioną.
Odwrotnie zrobioną.
Też, tak, bo to jeszcze nauka w ciemni, ale no, zrobiło to na mnie też duże wrażenie i ja, szczerze mówiąc, zupełnie bałem się odpowiedzialności, jakby wydawał mi się to cenny materiał i tak właśnie było. Nie?
No dobrze, teraz tak, kto nie widział wystawy, a zachęcamy bardzo, bardzo, żeby Państwo zobaczyli tę wystawę, to chociaż opowiedzmy, dajmy taką, nie wiem, taki haczyk dla naszych słuchaczy, żeby poszli na tę wystawę. Co pani zobaczyła na tym pierwszym zdjęciu i co w ogóle jest na tych zdjęciach?
Na tych zdjęciach, te zdjęcia przedstawiają takie życie codzienne ludzi stacjonujących podczas wojny właśnie w Anglii. Część zdjęć również jest powojennych.
Jest też Bydgoszcz.
Jest też Bydgoszcz. Praktycznie mówiąc, na podstawie każdego zdjęcia można by napisać książkę. Ci ludzie, którzy są na tych zdjęciach, są taką zagadką, a ponadto mi się bardzo, no, uważam, że my jako Polacy musimy pamiętać o tym, o historii, także zachęcam do oglądania i do odwiedzania właśnie tej wystawy.
Czy zdjęcia tylko właśnie z tylko jaż przyjaciół, kolegów, ludzi, którzy tam razem byli poza granicami są? Czy są też zdjęcia Bydgoszczy?
No więc właśnie jest jedno zdjęcie Bydgoszczy i są też zdjęcia z okolic Bydgoszczy, zdjęcia takie bardziej kameralne, ukazujące właśnie tą taką ten wymiar takiej prywatnej, osobistej historii. Tu właściwie pomysł wystawy wziął się z tego, że ja często słuchaczom Bydgoskiej Akademii Fotografii zadaję taki temat. Zdjęcie, moja historia fotografii, zdjęcie, które największe na mnie zrobiło wrażenie. I Małgosia właśnie przyniosła to zdjęcie, które odbiła i stwierdziła, że jakby to musi być temat tej pracy. Jakby to jest coś, co ma jakiś ciężar, ma tą właśnie historię. No i potem to już był tylko krok do tego, żeby no właśnie napisać...
Wszystkiej napisać?
Napisać projekt, bo był to projekt stypendialny i zrobić tą wystawę. No a przede wszystkim jakby dla mnie fenomenalne jako fotografa i też pasjonata historii, fotografii i miłośnika negatywu jako tego pierwszego świadka, fascynujące było to, że my nie mamy do dyspozycji albumu ze zdjęciami, tylko że mamy do dyspozycji negatyw. To coś, co no, przy wykorzystaniu współczesnej techniki można zeskanować w doskonałej rozdzielczości i powiększyć do wymiarów, w jakich ówcześni ludzie nie mieli możliwości, nie? Jakby stworzyć tak. Zupełnie inną jakość. I choćby z tego względu też zachęcam do odwiedzenia wystawy.
Że... Ile jest tych zdjęć?
Przeszło 20.
W sumie tak.
Na wystawie tyle
tak,
jest.
Przeszło 20.
A w ogóle na tych negatywach?
Ojej. Ja ponad setka.
Nie liczyliśmy ich.
Wszystkie
nie
wywołaliście?
Nie.
Nie, musieliśmy na etapie skanowania dokonać jakiejś selekcji, nie? I już jakby skupiliśmy się właśnie na takich dwóch wątkach, na tym wątku historii przez duże H właśnie, gdzieś tam w Anglii zaczynającej się, a później jakby uznaliśmy też, że trzeba przemycić to...
To prywatne życie, powojenne, spokojne. Mhm.
Tutaj taki zabieg aranżacyjny też wydaje mi się nie bez znaczenia, bo część zdjęć rzeczywiście jest powiększana jak w porównaniu z ówczesnymi możliwościami negatywów 6x9, które były zazwyczaj kopiowane stykowo, więc też w tym formacie, tutaj w formacie 50x70, więc to robi wrażenie. Ale część zdjęć już nie była obrabiana technikami współczesnymi, a wykonana metodą tradycyjną na papierze fotograficznym w ciemni. I te zdjęcia zdecydowaliśmy się wystylizować na takie karty...
Z albumu.
Z albumu. Takiego albumu, który właśnie nie wiemy, czy powstał, czy nie powstał.
Chyba nie.
No chyba nie, dlatego uznaliśmy, że możemy go stworzyć.
Dlatego uznaliście, że trzeba zatytułować wystawę Historia ukryta w szufladzie.
Tak.
Bo te negatywy sobie tam leżały. Ale wiedzieliście państwo o tych negatywach, że one są.
Tak, one przez cały czas były.
I tak was nie fascynowało, żeby...
No, mnie to zawsze bardzo ciekawiło.
Wywołać te zdjęcia.
Zawsze mnie bardzo ciekawiło i właśnie dzięki Bydgoskiej Akademii Fotografii nauczyłam się właśnie pracy w ciemni.
I sama własnymi rękami tak, pani chciała to
tak,
zrobić.
Dokładnie.
Ale już wiecie, co jest na tych innych zdjęciach, które nie ujrzały światła dziennego
nie,
na razie?
Nie, we wszystkich.
No część, no jakby
no, część
w kwestii,
wiemy.
W kwestii negatywu
co
są.
Tam jest już, tak.
No... Czas wolny, nie? Jakby różne formy aktywności. Norbert Miszkowicz, oprócz tego historia motocykla.
Dokładnie, no, motocykla, jest... gdzie zachowały się w całości zachowała się dokumentacja.
Norbert Miszkowicz przywiózł z Anglii motocykl. Przywiózł go na statku. Tak.
Ile kosztowało funtów przywiezienie tego motocyklu?
Nie pamiętam, coś w granicach 7 funtów. Tak,
dokładnie,
tak, jakieś
plus do tego ubezpieczenia. Plus do tego ubezpieczenia. Także,
A ten motocykl się nie zachował do
nie
dzisiaj.
Nie zachował się niestety. Szkoda.
No, ale był takim też leitmotywem. Motocykl też się pojawia gdzieś tam na tych zdjęciach. Nie? Też plaża, jakieś miejsca nie do końca które udało nam się ustalić, no bo takie bardzo są, no, bez punktów charakterystycznych, ale też takim malutkim śledztwem było od cyfrowanie, w którym miejscu jest zlokalizowany pomnik.
Nie, tam musi być Bałtyk. Jeżeli chodzi o plażę, tak, Bałtyk.
A ja myślę jeszcze o tym pomniku, który żeśmy rozszyfrowali.
A to w okolicy był zrobiony.
Dobrcz, nie?
Tak,
gmina
Dobrcz.
Okolica tak. Włók, tam jest ten pomnik jeszcze.
Jeszcze ten pomnik dzisiaj.
Powiedzcie teraz słów kilka o autorze tych zdjęć. Jak on tu trafił w nasze tereny i jaka była jego historia?
Norbert Miszkowicz był Polakiem. Jednakże nie urodził się na terenach Polski. Po wybuchu II wojny światowej okrężną drogą dotarł do Anglii.
A gdzie się urodził, wiadomo?
Na Łotwie.
Na Łotwie?
Tak. Ciekawostką jest to, że w każdym większym porcie, w którym stacjonował, kupował pocztówkę, które się również do dzisiaj zachowały i na tej pocztówce pisał dokładnie, jaki jest dzień i gdzie dopłynął. Także jak on dotarł do Bydgoszczy po II wojnie światowej, nie wiem. Ale...
Wiem, że drogą morską.
Drogą morską, ale...
Z tym motocyklem.
Tak, tak. Z tym motocyklem. Po wojnie ożenił się z babcią mojego byłego męża. No i już został w tej Bydgoszczy.
Jest myślę, że tutaj jest to pochowane.
Tak, jest to pochowane.
A gdzie? Na którym cmentarzu wiemy? Nie wiemy.
Ale do ustalenia.
Tak.
Właśnie. Tak, a Marek mówi...
Nie, teraz mnie w ogóle...
Teraz cię
zaciekawiło.
Zaciekawiło cię, to mnie od razu zaciekawiło.
Że widzisz, no ja nie zachowałem takiej czynności, że jakby pomyślałem sobie, że kurczę, nie byłem na grobie bohatera historii, którą wyciągnęłaś
ludziom. Ale nic nie do stracenia.
Wyciągnęłam.
Dowiemy się o tym.
Że trzeba koniecznie pójść i opowiedzieć to.
I zrobić zdjęcie.
Tak.
Ale coś chciałeś powiedzieć, bo ci przerwałam troszeczkę.
Co chciałem
biłam
powiedzieć?
Biłam się w swoją wypowiedź. Tak, dobrze, no to ja to przypomnisz sobie zaraz, a ja jeszcze podrążę ten temat. Czyli przyjechał tu z motocyklem i sobie tu mieszkał.
Jeszcze...
Ile lat? Wiemy mniej więcej?
Zmarł w 89 bądź na początku lat 90.
No to już pewnie był w podeszłym wieku.
Tak. W 1910 się urodził, z tego co pamiętam.
I znowu przerwałam Markowi.
Tak, bo tutaj naprowadził nas, tym razem zapamiętałem, naprowadził nas też pan Wojtek Matusiak, który pomagał nam opracować te zdjęcia wojenne pod względem historycznym.
Bardzo dokładnie.
Bardzo dokładnie, z taką precyzją, że część z tych opisów jest też dostępna w MCEK-u, więc myślę, że tutaj kolejny powód, dla którego warto się wybrać. Natomiast wspominał coś, że on szperał w papierach i w związku z tym, co tutaj mogła się powiedziała, że Norbert Miszkowicz urodził się na Łotwie czy gdzieś, że w papierach miał, że był obywatelem Rosji.
Związku Radzieckiego, dokładnie rzecz biorąc. Były wpisy w dowody osobiste Polaków.
I że po tych migracjach właśnie starał się o obywatelstwo polskie. Mhm. Czyli jakby będąc tam, czuł się Polakiem. Nie? To jest też, myślę, istotne.
Czy są jeszcze jakieś inne pamiątki po nim?
Tak, oczywiście. Zachowało się kilka medali.
Aparat fotograficzny.
Książeczka wojskowa. Również wiem, że...
Dodaliście tych rzeczy.
No,
artefakty jakby...
Zostawiliśmy już urodziny.
To też tutaj już na otwarciu wystawy jakby przestrzeń MCK-u jest fajna, natomiast jakby nie ma takiej jakby zwyczaju, czy żeby tam tego typu artefakty...
O to od razu by mi się podobało, żeby
tak.
tam to zamieścić.
Ja myślę, że to jakby...
Chciała podejść do tego aparatu, którym robił zdjęcia.
No,
powiedz
działa.
Coś, widziałeś ten aparat?
Tak, no taki rozkładany aparat mieszkowy. Nawet zastanawiałem się, czy nie udałoby się po niewielkiej konserwacji wykonać nim współcześnie zdjęcia. No teraz jak tak siedzimy i rozmawiamy, pomyślałem sobie, że to jest pretekst, żeby... No na pewno byś umiała, jesteś tutaj skromna. Nie przyznałeś się po edukacji, żebyś nie umiała.
Właśnie absolwentka Bydgoskiej Akademii Fotografii Marka Noniewicza to nie może takich rzeczy tu mówić. W ogóle.
Ja tego nie słyszę.
Prawda?
Wytniemy.
Niestety.
Pomyślałem sobie, że właśnie tym aparatem można byłoby zrobić zdjęcie na grobie.
No, właśnie. Dzisiaj ile to pomysłów już powstało dzisiaj podczas naszej audycji?
Burza mózgów.
Burza mózgów po prostu. Dobrze, czyli jeszcze bym drążyła troszkę, a te zdjęcia to były strasznie mnie ciekawi ta postać pana Norberta, żyjącego już, autora zdjęć. Czy wiemy, czy on dużo wcześniej się zainteresował, jakie te zdjęcia są? One są bardzo fachowo zrobione? Czy to była taka pasja, czy już tak widać, że jest jeszcze
wątek wcześniej takiego mojego drobnego odkrycia fotograficznego, związanego z rozwojem jego pasji fotograficznej i możliwości? Otóż negatywy, które powstawały w Anglii w czasie wojny, zarówno ich jakość, jak i sposób naświetlenia. Była dużo lepsza od tych negatywów, które były wywoływane i opracowywane już po powrocie do Polski. Podejrzewam, że nie miał dostępu do takich materiałów. Nasza rodzima produkcja opierała się, nie wiem, albo na eksporcie, chyba też, albo była w powijakach jeszcze, więc jakby odbiegały od jakością od tego, co miał dostępne tam, będąc w Anglii. Nie? Ale widać jakby mimo wszystko, że znał się na rzeczy, bo jakby te zdjęcia, które powstawały później, tak samo też można było skopiować. Tutaj jakby współczesna technika nam pomogła. Na pewno bardzo pomogła.
Panie Małgosiu, pan Norbert Miszkowicz był mechanikiem.
Tak.
W dywizjonie 315.
Dokładnie różnikarzem.
No właśnie, to są takie zawody dzisiaj kompletnie zapomniane, prawda? No więc miał tak zwany dryk do rzeczy materialnych i technicznych, więc może to zainteresowanie też nie było czymś dziwnym. Może po prostu chciał poznać coś niesamowitego, co utrwala rzeczywistość. Tak sobie myślę, skąd się u niego wzięła ta fotografia.
Oj, nie mam
wiadomo, nie prawda? Wiadomo.
To jest tajemnica.
Niesamowite.
Ja fantazjuję, ale myślę, że tak tutaj to praca zawodowa, czyli ta mechanika i różnikarstwo, ten motocykl.
Ten motocykl jest fascynujący, absolutnie.
Potem gdzieś tam zdjęcia, jak on na nartach biegowych.
Ale motocykl jest na zdjęciach, tak?
Tak, też, oczywiście, bardzo często się przewija.
A on nie jest na wystawie.
Motocykl?
Zdjęcia są, motocykla nie.
Tak, tak, ja wiem, że artefakty nie ma, zdjęcia są, ale zdjęcia są, dużo ich jest? Nie liczyłam.
Mieliśmy kilka odbitek, ale tak jak...
Nie, chyba, że
inaczej,
nie.
Mam zapamiętane zdjęcia, które mam, co do reszty jakby mieszają mi się. Posiadam tą umiejętność, że jak oglądam negatyw, jestem w stanie sobie go obrócić w głowie na pozytyw. I też w związku z tym bym nawet nie był potrafić powiedzieć, które zdjęcia były rzeczywiście skopiowane. Nie? Natomiast mam te zdjęcia, które są dla mnie takimi ikonami tej wystawy. I to jest zdjęcie...
Ciekawe, ale nie słucham.
Każdy ma swoją ikonę.
Nie, ale jedno było na pewno wspólne. To było jedno zdjęcie z plaży.
Tak, jest niesamowite. I ten odcisk palca.
Tak, ślady, taki artefakt na negatywie znowuż. I na pewno zdjęcie z Bydgoszczy, z deptaku na wysokości ówczesnej opery, po stronie opery, gdzie w tle widać ulicę Mostową i most, który jeszcze właśnie drewniany, czyli lata 50. pewnie. Nie?
Słuchajcie, ciarki po plecach przychodzą, jak się takie rzeczy opowiada, prawda?
Tak.
Wyczarowujemy sobie teraz pamięć o człowieku, o którym troszkę wiemy, państwo o wiele więcej niż ja, ale ja się dowiaduję też bardzo wiele, ale jest wiele bardzo znaków zapytania, korci, aby gdzieś szukać odpowiedzi. Myślę, że postaramy się znaleźć te odpowiedzi, chociaż w pewnym stopniu, to też państwu obiecuję, bo bardzo mnie to też zainteresowało. I wyobrażamy sobie, jak on tu jeździł tym motocyklem po regionie i jak robił te zdjęcia i ten palec, który został tam uwieczniony.
Ja myślę, że...
Niesamowite wszystko to jest. Taka historia nieprawdopodobna.
W wielu szufladach jeszcze takie negatywy.
Właśnie, i teraz tego zachęcamy po prostu
leżą.
Wszystkich.
Teraz nasz apel tutaj i Marka, i pani Małgosi.
Że póki są ludzie, którzy są w stanie odtworzyć trochę cień historii tych zdjęć, negatywów, żeby nie były one jakieś tam anonimowe, obrazami z ludźmi z przeszłości, ale też nie do końca wiadomo jakiej, Zapraszamy do muzeum, zapraszam do Muzeum Fotografii, w którym teraz jestem kustoszem. Jakby bardzo chętnie, jakby taki... Chciałbym, czy marzy mi się, żeby taki
cykl
profil,
wystaw zrobić.
Cykl wystaw zapoczątkował, żeby ta wystawa zapoczątkowała cykl wystaw fotografii i historii, fotografii związanych związanej z konkretnymi ludźmi. Nie? Mhm. No i jeszcze fajnie, jakby to było z naszym miastem. To...
Ale mogą być zdjęcia z całego regionu.
Oczywiście, jak najbardziej.
My to w Radiu Regionalnym to podkreślamy z całą mocą.
Jasne.
Że jeśli państwo mają w szufladach, tudzież gdziekolwiek indziej, ukryte negatywy, a może już gotowe zdjęcia, to zachęcamy, żeby to do Marka Noniewicza się zgłosić, albo do MCK-u, albo do Akademii Fotografii Bydgoskiej, czyli do Muzeum Fotografii. Przypomnijmy, że Muzeum Fotografii mieści się przy Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG w Bydgoszczy. Dokładny adres podajmy.
Ulica Królowej Jadwigi 14.
Zachęcamy, bo to jest warto.
Zapraszamy.
Są w ogóle niezwykłe wystawy, które powstają po takich właśnie apelach różnych instytucji. Wiele wystaw już naprawdę, muzea i galerie
tak
regionu, no będziemy o tym mówić. Ta audycja będzie również na naszej stronie, więc kto nie usłyszał albo teraz się dopiero włączył, to zachęcam do posłuchania pani Małgosi i pana Marka i państwo dowiedzą się, o co my tu prosimy. Naprawdę, bo było wiele takich apeli różnych muzeów w naszym regionie i powstało wiele wystaw takich z przeszłości, różnych już dzisiaj artefaktów, ale na przykład wyposażenia domów, nie wiem, porcelany, mnóstwo różnych rzeczy i to są nieprawdopodobne wystawy, na które bardzo, bardzo lubią chodzić ludzie i oglądać, dotykać tego, co kiedyś było dla nas bardzo istotne, prawda? I to też, przecież zdjęcia przywołują światy, których już nie ma. Ten drewniany most, prawda? No coś nieprawdopodobnego.
Mówi się, że jeden obraz jest wart więcej niż 1000 słów, nie? Ale myślę, że właśnie fajnie, co jeszcze raz podkreślę, jeśli są to... Teraz jesteśmy w stanie wydobywać te obrazy, ale razem z historiami.
Razem z historiami. Czy coś jeszcze chcemy powiedzieć naszym słuchaczom na zachętę?
No, żeby koniecznie udali się do 20 marca do MCK-u i zobaczyli.
Zapraszam państwa serdecznie.
Pani Małgosiu, a pani nie wyklucza, że te inne negatywy będą też wywołane? Jeszcze może ta wystawa będzie miała ciąg dalszy?
Znaczy moim zamiarem jest wywołać je wszystkie. Mhm. Tak, żeby po prostu spojrzeć i jak najbardziej odchylić tą tajemnicę, którą one kryją. Mhm.
Niesamowite. Dobrze, to teraz tak. Po pierwsze, idziemy na wystawę do foyer Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy, ulica Marcinkowskiego. To jest pierwsza prośba i zachęta dla państwa. I po drugie, jeśli państwo mają ukryte gdzieś zdjęcia, negatywy i wiedzą państwo, że jest jeszcze do tego jakaś niesamowita historia związana z tym.
Wszyscy je mamy.
A wszyscy je mamy. To zachęcamy również, żeby się zgłosić do Marka Noniewicza, kustosza zresztą tej wystawy Historia ukryta w szufladzie, który albo w Bydgoskiej Akademii Fotografii będzie na państwa czekał, albo w Miejskim Centrum Kultury. Można też przez nasze radio jakiś kontakt zadzierzgnąć. Serdecznie zachęcamy, zapraszamy. A wam serdecznie dziękuję za to, że znaleźliście czas, że przyszliście i że tak pięknie o tej historii opowiedzieliście, że rzeczywiście człowiek ma chęć na ciąg dalszy.
Również
ja dziękuję serdecznie. Ja ze swojej strony, dla mnie bardzo, ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno jeszcze podrążę tę historię i może coś więcej z tego powstanie. I wtedy może bardziej państwa jeszcze jakimiś niezwykłymi historiami uraczymy. A dziś byli z nami pani Małgorzata Jagieniak i pan Marek Noniewicz. Dziękuję serdecznie.
Ja również. Dziękuję.
Dziękujemy.
W Pikowej Kawiarence serdecznie witam grupę teatralną Nie Teatr. Razem pisane od razu mówimy i przedstawiam właśnie tenże teatr. Aleksandra Czubkowska, dobry wieczór. Patryk Rybus,
dobry wieczór.
Dobry wieczór. I Rafał Ignaczak.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Zaraz powiedzcie, kto jest skąd.
Ja mieszkam w Świeciu.
Ja mieszkam w Terespolu Pomorskim, to jest taka wieś koło Świecia.
Klamry obok Chełmna.
A waszą bazą jest Świecie?
Jest Świecie, tak. Świecie. Jesteśmy taką grupą około świecką.
Kiedy powstaliście i dlaczego nazwaliście się nie teatr? Tak jakbyście zaprzeczali temu, że jest teatr.
Tak. Pomysł powstał 2 lata temu, w okolicach stycznia. No tak, mamy już 2 lata.
Pomysł, bo grupa powstała nieco później.
To jest, właśnie, bo to trochę, to jest dłuższa też historia. Na początku był pomysł, żeby w ogóle coś robić. Szukałem też na początku kogoś, kto chciałby coś robić. Potem się okazało, że Rafał szuka kogoś, kto by chciał coś robić. No i stwierdziliśmy, że może jednak coś zrobimy. I tym czymś miało się okazać przedstawienie. Więc szukaliśmy pomysłów. Na początku to tam były pomidory atakujące miasto, jakieś, nie wiem, coś tam, najróżniejsze rzeczy się rodziły.
Abstrakcyjne straszne rzeczy. Jakieś
tak.
No już. Na przedstawienie.
No rzeczy, które można byłoby gdzieś wpisać pod kabaret może nawet, ale w pewnym momencie rzeczywiście wyjechaliśmy do Łodzi w poszukiwaniu natchnienia i Łódź, nie przypasowała nam do gustu. Może to też zbieg okoliczności po prostu.
Seria niefortunnych przypadków, które zdarzały się gdzieś w tym mieście. Takie rzeczy jak na przykład przejeżdżaliśmy obok tramwaju, w którym kierowca wydawał się być martwy, po prostu się nie ruszał i właśnie był oparty, tak, nie wiadomo było, co mu się do końca stało. Przejeżdżaliśmy obok miejsca, w którym było mnóstwo gruzu, a to było centrum, nie mogliśmy z tej Łodzi wyjechać.
Tak, tam
gazeria,
w ogóle policję wszędzie było słychać, samochody pod prąd jeździły. No,
ludzie zapytani o drogę nawet nie odpowiadali albo udawali, że mówią w innym języku, to też się zdarzyło. Także powietrze też miało swoje nieprzyjemne walory, więc stwierdziliśmy, że nagle włączył się nam taki teatralny klimat i zaczęliśmy tworzyć ten scenariusz już na miejscu, a potem staraliśmy się go odwzorować już będąc tutaj.
Pomysł narodził się w Łodzi gdzieś w maju chyba. No i tak scenariusz powstawał do października w Bólach gdzieś, bo rzeczywiście to był pierwszy scenariusz. To była pierwsza taka duża rzecz. No i
wtedy miałem 17 lat.
Właśnie, no jej, to jest w ogóle rzeczywiście, no. I właśnie w październiku postanowiliśmy, że po prostu trzeba zakończyć pracę nad scenariuszem i ruszyć do boju. I tak jak pół roku trwała praca nad scenariuszem, tak i pół roku trwała praca nad zorganizowaniem tego scenariusza.
Jeszcze bez żadnego doświadczenia organizacja przedstawienia okazała się niezwykle trudna. Kwestie same organizacyjne pochłonęły nam dużo czasu. Rozreklamowanie, kwestie związane z biletami, z terminem.
No tu trzeba też zaznaczyć, że wielu rzeczy po prostu nie wiedzieliśmy, tak? No ktoś mnie pyta o format plakatu, a ja tak patrzę, no jest plakat. Jakiś jest.
A skąd się wam ten teatr wziął w ogóle?
Bo nie, teatr, mogliście... nie teatr, tak.
No właśnie.
Bo właśnie to było tak, że musieliśmy się w pewnym momencie jakoś nazwać. I nazwaliśmy się w ogóle chyba 2 miesiące przed przedstawieniem, czyli praktycznie rok pracowaliśmy jako Patryk i Rafał i w pewnym momencie trzeba było nazwać się. I ja miałem dużo opory w nazwaniu się teatrem, bo dla mnie to jest za duży wyraz. I w pewnym momencie szukaliśmy czegoś pod duet, ale to też tak kiczowo brzmiało, ale duet też zamykał drogę, bez tego byśmy nie mieli przecież Oli teraz, niezbędnej przecież w grupie. I okazało się, że trzeba coś wymyślić i może coś tak, że tak trochę nie bardzo teatr, nie? Ale jak to teraz ująć? No i na początku był w ogóle antyteatr, ale potem się okazało, że to jest jakaś teoria teatru i już są te grupy teatralne, które się tak zwą. No i w końcu padł ten nie teatr i ten nie teatr tak ładnie zabrzmiał w uchu, że mówimy, zostawiamy. I nie teatr to jest po prostu taki, się śmieję zawsze, taki wyraz pokory może, że teatr to jest czymś
dużym. Że jeszcze nie teatr.
Tak, a czymś, co próbujemy robić, ale to jest tak, że robimy nie do końca tak jak w teatrze prawdziwym, czyli też nie robimy pewnych rzeczy, w sensie nie musimy spotykać się co tydzień, tylko możemy się spotykać co 2 tygodnie, możemy się 3 razy w tygodniu spotykać i wszystko, co robimy, robimy to, co chcemy, bo tak naprawdę wszystko, co robimy, bierzemy się dlatego za to, że po prostu to nam się podoba.
Jesteśmy po prostu grupą, a nie teatrem.
Tak, dokładnie. Jesteśmy grupą teatralną, nie teatr. Dlatego zawsze też jakieś takie opory mają ludzie. Słyszę, nigdy jeszcze nie słyszałem stwierdzenia teatr, nie teatr właśnie. No i jesteśmy w końcu zostaliśmy tym nie teatrem. Potrzebowaliśmy osób, które by nam pomogły. Potrzebowaliśmy głosów do radia. Jako właśnie w przedstawieniu wykorzystane radio. No i wtedy narodził się pomysł, żeby kogoś zaangażować, bo my tam 4 głosów nie podrobimy, tym bardziej nie kobiecego, gdzie ich tam było chyba 3 głosy kobiece były, no i trzeba było po prostu kogoś zaangażować. A że znaliśmy Olę i Ola wydawała się bardzo kontaktową osobą i rzeczywiście zaangażowaną i też właśnie była osobą, która narodziła się z tego takiego chce coś robić, a przy okazji też umiała coś robić, no to stwierdziliśmy, że po prostu poprosimy Olę. No i poprosiliśmy Olę.
No i teraz może pani Ola powie, co dalej było. Poprosili koledzy panią Olę.
I Ola troszeczkę się tak wprosiła, można powiedzieć. Ale była taka sytuacja, że po prostu chłopacy potrzebowali widowni na próbach, no więc poprosili mnie, żebym przyszła, obejrzała, powiedziała, co myślę. No i ja tak przyszłam raz, przyszłam drugi raz, przyszłam trzeci raz.
I tak została.
Tak, i tak zostałam. Potem narodził się pomysł na zrobienie Związku Otwartego.
Zaraz o tym powiem, a ja jeszcze poproszę was, abyście troszkę o sobie opowiedzieli, bo to, że spotykacie się, to, że tworzycie grupę Nie Teatr, to jest wasza pasja. No ale jeszcze na co dzień pewnie coś robicie, uczycie się, nie wiem, pracujecie, jak to jest? No,
tak, tak, uczymy.
To może niech Ola zacznie.
Dobrze, pani Olu.
Ja na razie uczęszczam do liceum ogólnokształcącego w Świeciu, do pierwszej klasy. W przyszłości mam zamiar zdawać do szkoły teatralnej, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a oprócz tego tam rysuję, maluję.
To tak przy okazji rysuję, tak. Maluję? Czyli od razu mogę tworzyć scenografię teatralną, jakby co?
No, troszkę się tego wyzbywamy.
No, ale oko plastyczne oko jest. Jest, rzeczywiście.
Dobrze, to teraz no. Patryk Rybus powie nam, co robi.
Ja jestem studentem w Bydgoszczy na UKW, studentem logopedii na drugim roku, więc trochę słowo mi jest bliskie, bardzo, bardzo bliskie. Dlatego też dużo rzeczy, które robię, opierają się na słowie. Oprócz tego, no, przede wszystkim zajmuję się, na przykład w Nie Teatrze zajmuję się takimi sprawami organizacyjnymi, promocyjnymi. Ktoś musi być za to odpowiedzialny i to całość...
I ktoś musi jakoś powiedzieć światu, że jest taka grupa teatralna jak Nie Teatr.
Jakoś właśnie trzeba się gdzieś zorganizować. Dlatego mówię, takimi rzeczami się zajmuję. Gram gdzieś tam czasem, coś zrobię, nagram też przy okazji. No tu głównie teraz zajmujemy się Nie Teatrem, ale już mam rzeczy, które są realizowane i po prostu tylko czekają na ukazanie się.
No i teraz Rafał.
Na co dzień uczęszczam do zespołu szkół numer 2 jako technik logistyk. Kończę już właśnie tam szkołę, jestem w czwartej klasie.
Technik logistyk?
Technik logistyk.
Cóż to oznacza dokładnie?
Technik logistyk. Zajmuję się, jakby to powiedzieć tak, żeby najpełniej odwzorować stan rzeczy, przepływem dóbr. W sumie na tym może opiera się logistyka, ale nie wiąże z tym przyszłości. Mam za sobą osiągnięcia w Olimpiadzie Ogólnopolskiej Literatury Języka Polskiego. Jestem jej finalistą, więc mam indeks na kilka uczelni, na niektóre kierunki, więc to ułatwia mi zdecydowanie sprawę.
Czyli co to będzie? Polonistyka? Jakaś filologia?
Raczej idę na elektroniczne przetwarzanie informacji, są studia interdyscyplinarne na Uniwersytet Jagielloński i chyba tam bardziej się widzę. Raczej to jest właśnie taki aspekt marketingu i przetwarzania informacji, jakieś bazy danych, sieci komputerowe, więc polonistyka z matematyką i z informatyką.
I ten indeks wtedy też będzie tam działał?
Tak, 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 tak.
No to pięknie. I czyli to już jest w kieszeni jeszcze, właściwie.
Tak, tak, jeszcze w tym
tylko
roku robię...
Trzeba maturę zdać i już.
Tak, jeszcze w tym roku robię olimpiadę z filozofii. Dostałem się na kolejny etap i właśnie w sobotę teraz będę w Toruniu na kolejnym etapie z filozofii.
No to trzymamy kciuki, absolutnie. Na pewno się uda. Jak już takie osiągnięcia są, to pewnie. Czyli macie właściwie podbudowę ze wszystkich stron w waszym Nie Teatrze. Jest i człowiek, który zajmuje się językiem i piękną wymową poprawną. Jest i...
Uwierzy pani, że to często się sprawdza. Patryk bardzo zwraca na to uwagę. To jest niezwykle drobiazgowy.
Tak. No i bardzo dobrze, to trzeba. Tak, to jest zaplecze i literackie, i filozoficzne. U pani Oli jeszcze poza wszystkim tym jest jeszcze talent plastyczny, poza aktorskim. No to możecie rzeczywiście stwarzać różne ciekawe pomysły. Pierwszy spektakl to dwaj panowie przygotowali. Co to było?
To było spotkanie nieprzypadkowe. Właśnie pierwszy scenariusz autorski, reżyseria, scenariusz. Do tego też dobraliśmy znajomą kapelę muzyczną, właśnie zespół muzyczny.
Praktycznie wszystko robiliśmy wspólnie i nie było jakiejś nadrzędności, na przykład, że ktoś chciał dominować, tylko właśnie na warunkach takiej pogodnej współpracy.
Pogodnej współpracy, jak to ładnie zabrzmiało.
Ideą było, żeby wszystko od podstaw było autorskie. Łącznie właśnie z muzyką, która, tak jak mówię, Angels Confession napisało muzykę specjalnie do tego przedstawienia, więc też...
To nie było znikąd zżynane, tak, tylko po prostu mieliśmy muzykę robioną
wpisać
też.
Po prostu wpisać w klimat tego przedstawienia. I tą muzykę nawet można znaleźć teraz na YouTube gdzieś.
I wszyscy działali, rozumiem, ku chwale teatru.
Tak, no ku chwale widza przede wszystkim. Może od tego zacznijmy, bo tak naprawdę tu rozmawiamy o sobie, ale w tym wszystkim chodzi o widza i to jest bardzo często podkreślane u nas, że my nie robimy tego dla siebie, tylko dla widza. Bo
no dla siebie też to robicie, bo gdybyście nie robili dla własnej przyjemności i spełnienia pasji, tak, to czujemy, by takie nie było.
Czujemy z tego przyjemność, ale i nie strony. Odczuwam tego, żebym to robił tylko dla siebie i gdzieś priorytet towo widzę widza mimo wszystko. Mm-hmm. Bo jakby gdybym ważniejszy był ja, to prawdopodobnie o tej godzinie bym jeszcze spał.
No. Z drugiej strony, albo już spał. Jeżeli nawet istotny był tylko nasz rozwój, to praktycznie mogłoby się to zakończyć na próbach, a jednak kończymy na scenie i ważne jest dla nas też, co...
I wtedy jesteście ciekawi, jak to przyjmą widzowie.
Tak,
prawda?
Właśnie to jest
ten
to.
Ten dialog jest ważny.
Często właśnie zastanawiamy się, rozmawiamy, podkreślamy gdzieś, rozpoczynamy jakieś dyskusje też w internecie, ale też zaraz po przedstawieniu ludzie mogą do nas podejść, możemy porozmawiać z nimi o tym, co myślą na ten temat. I w ten sposób właśnie też funkcjonowaliśmy. To było bardzo miłe porozmawiać potem od razu, na świeżo, po przyjęciu przedstawienia, co z tego wynieśli, co zrozumieli, jakie są ich wrażenia.
My nie widzieliśmy tego spektaklu, więc powiedzcie choć króciutko, jaki temat. Wiem, że opowiadać o spektaklu nie jest łatwo i nie powinno się jego streszczać.
My jesteśmy otwarci interpretacyjnie, w takim sensie, że robimy coś i my wiemy, co mieliśmy na myśli, ale naprawdę, jeżeli ktoś z tego wyciągnie coś dla siebie, no to to jest ważniejsze dla nas mimo wszystko.
A co mieliście na myśli?
My mieliśmy na myśli to, żeby stworzyć, znaczy tak, fabuła rozgrywała się w mieście, to miasto było pisane od właśnie wielkiego M, żeby zaznaczyć, że to miasto jako taka właśnie cywilizacja, ten czas, no wszystko to, co dzieje się teraz dookoła nas, żeby pokazać, że może czasem trzeba spojrzeć na siebie i taką główną myślą, z którą cały czas idziemy, czy to tutaj, czy to przy związku, czy będziemy przy kolejnym przedstawieniu teraz autorskim pracowali, to główną taką myślą jest to, żeby zwrócić uwagę na siebie.
Taką
autorefleksję, bo często mówi się, że świat jest zły, ludzie są źli, ale co to jest świat? No budynek nie jest zły, tak? No ludzie są ewentualnie, ale kto to są ludzie? Znaczy, kto popełnia błąd. No ludzie, ale ci ludzie mają nazwiska. I chodzi o to, że nie my, nie oni, ale ja. I to jest taka główna myśl, żeby zacząć zmieniać świat od siebie. I to jest taka, myślę, przewodnia myśl całości.
Związek Otwarty to był drugi spektakl, który niedawno, bo 27 stycznia zdaje się, tak? Pokazywaliście w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury.
W Świeciu był pokazywany w styczniu, grudniu.
11-17 grudnia.
No i to już jest konkretny tekst, Dario Fo. To można sobie wyobrazić, o czym było przedstawienie, ale czy dużo zmienialiście? Czy tekst jest dla was takim punktem wyjścia tylko? Czy to było na motywach? Jak to tracujecie? Pani Olu, może, bo to pani już tutaj wystąpiła z panem Patrykiem.
Troszkę tempo zmienialiśmy. Nawet więcej niż troszkę.
Było trochę pozmienianych rzeczywiście.
Przede wszystkim zakończenie było zupełnie inne.
Dlaczego to wybraliście ten tekst, Związek Otwarty?
To może Patryk się wypowie, bo to Patryka propozycja była.
Tak, pokrótce, bo ten tekst był znany, był robiony już na scenie, bo ja ten tekst już, nie wiem, 4-3 lata znam chyba i po prostu chciałem go zrobić wreszcie tak, jak ja bym chciał. Znaczy, tak jak ja bym chciał...
Zobaczyć,
tak, w tym takim klimacie, znaczy, żeby on był w takim klimacie, w którym widać też, że mam coś do powiedzenia i no wiadomo, to nie była praca jednostronna z Olą, bo Ola też dużo, bardzo dużo wniosła, ale po prostu gdzieś szukaliśmy innej formy wyrazu i dlatego zrobiliśmy to tak, a nie inaczej, dlatego między innymi to był taki teatr, śmieje się, teatr 5D, bo akcja rozgrywała się wokół widza, nie na scenie i w tekście było pozmieniane, też trochę idea tego przedstawienia była zmieniona pod właśnie to, co mówiłem, że jeżeli człowiek nie zauważy, że popełnia błąd, no to będzie go powtarzał w nieskończoność. Między innymi z taką myślą widza zostawiliśmy.
Jaka to była dla pani praca, pani Olu?
Na pewno była to rola dosyć ciężka z tego względu, że...
Proszę troszkę opowiedzieć o tej roli.
Barbara jest postacią, którą można interpretować na tyle różnych sposobów, że bardzo ciężko było trafić w punkt, żeby przedstawić właśnie tę główną myśl, którą chcieliśmy przekazać widzowi. Pracowaliśmy nad tym bardzo długo i muszę przyznać, że bardzo ciężkie było przede wszystkim ogarnięcie ruchu scenicznego, z tego względu, że trzeba było uwzględnić wszystkie tak jakby ewentualności ze strony widza, ponieważ też często wchodziliśmy w
interakcję
z widzem. No jest to też jedno z moich pierwszych spektakli, więc na pewno to też bardzo...
Przeżycie wielkie.
Tak. No poza tym samo wejście w interakcję właśnie z widzem i fakt, że byliśmy parę centymetrów od widza, było bardzo trudne, stresujące.
Też styl gry się zmieniał wtedy też, bo na scenie teatralność ruchów jest dozwolona i ona, mówię, przenosi widza w jakąś taką bajkowość. A w momencie, kiedy gra się przed widzem kilka centymetrów, właśnie tak jak Ola wspominała, to powstaje wrażenie kiczu w tej teatralności. I trzeba było rzeczywiście tutaj nastawić się na większą naturalność. Gdzieś taką, rzeczywiście być z nie tego świata, ale...
Nawet powiedziałabym hipernaturalność już.
Czyli właściwie być sobą po prostu.
Tak, ale ratowaliśmy się tekstem, bo tekst jest tak absurdalny, że, że tak naprawdę nie można mówić o nudzie, bo mimo, że gra i no, ruchy, intonacja bohaterów była naturalna, bardzo naturalna, to same czyny bohaterów wynikające z fabuły no, były tak absurdalne, że gdzieś to się ładnie zlewało wszystko.
A teraz przed wami trzecie przedsięwzięcie w waszej historii, tak. Nie teatru, czyli spektakl, w którym wystąpicie wszyscy, w trójkę.
Dokładnie. Tak, i on się bardzo też mocno wiąże z filmami, które ostatnio nagrywaliśmy. Będziemy nagrywać jeszcze jeden. Są takie małe projekciki i tak może pokrótce tylko powiem, żeby które trochę naśmiewają się z nadinterpretacji, z takiego przesytu formy, gdzie pokażda, tak, pomarańcza znaczy w ogóle wszystko i ta pomarańcza coś tam i te metafory, i Mickiewicz i z tego się trochę podigrywamy i między...
Z wielkiego patosu tak. I interpretacji jakby ponad, tak. Ponad wszystko.
Czyli
to, co
takiej
zbiera.
Hiperpoprawności aktorskiej, tak? I takich,
tak, tak. Znaczy nie tyle co aktorskiej, jakieś... tylko myślę o samym toku rozumowania, że jak tu coś w ogóle jest, no to musi mieć na pewno jakieś znaczenie, bo to jest tak wygląda, że to musi mieć, bo ja tak bardzo nie wiem, co to jest, że to na pewno ma jakieś znaczenie.
No. Albo absolutnie nie dzieje się nic na scenie, czy nie mamy do czynienia z niczym konkretnym, a mimo wszystko nadinterpretuje się to, tak jak w jednym z tekstów Różewicza. No, ewidentnie się naigrywają po prostu z faktu, że oglądają jakąś bryłę, która kompletnie nic nie znaczy, a mimo wszystko, no jakie to nie jest wspaniałe, jakie to nie jest cudowne i oczywiście ileż to nie znaczy.
Czyli z takiego snobizmu właśnie się też śmiejecie.
Tak.
I najgorszy jest ten snobizm krytycznego. W wydaniu widzów, którzy uważają, że faktycznie tak jest, którzy oglądają tą sztukę i nie potrafią sami dojść do wniosku, że to jest przeciętne, albo że to nie znaczy nic.
Koniecznie coś musi znaczyć.
Tak, gdzieś nadają temu znaczenia, myśl. Które w gruncie rzeczy nie ma ich, po prostu nie ma. Imaginują sobie coś, nie wiem.
No ale każdy rzeczywistość ma interpretacji. Prawo
tak i właśnie o to chodzi, żeby pamiętać o tym, że, tak, że moja myśl ma być moja, a nie cudza, że jeżeli ja coś myślę, to znaczy, że tak uważam, czy mi się tak wydaje, ja to tak interpretuję i to jest mi potrzebne do życia, ta wiedza, którą wyciągam ze sztuki, a nie, że powiedzcie mi, co to znaczy, bo mi się wydaje, że źle, jak w szkole. No,
to, wyobraźmy sobie sytuację, że mamy do czynienia z jakąś sztuką i jest wśród widzów jedna osoba, która wie, jaki był zamysł reżysera i wie, że na przykład chodziło o jakąś konkretną rzecz. Ale nikt nie zrozumie, bo rzecz była albo nieczytelna, albo była pokazana w taki sposób, że interpretować jej w ogóle nie można było w stanie. No bo, nie wiem, no w każdym razie była nieczytelna. Skończmy na tym. I jedna osoba wie, o co chodzi. Ale wszyscy nie. Ale czy pozostali będą w stanie przyznać się, że nie wiedzą? Przeważnie tak jest, że nie, że każdy uważa,
że coś...
było świetne, bo nikt nie jest w stanie przyznać się przed sobą, że to było nieczytelne.
A tym bardziej przed kimś.
Tak, przed kimś to już w ogóle, a przed sobą to jest już w ogóle hańba, nakładanie takiej maski, żeby nie zauważyć, co faktycznie ja sam mam na myśli.
Czyli jesteście za totalną naturalnością i za jednostką, która ma swoje zdanie i ma własną interpretację. To jeszcze powiedzcie, co to będzie.
A propos tych filmów, to trzeci film, który kręcimy, jest tak naprawdę filmową wersją przedstawienia, które będziemy organizowali. I to przedstawienie właśnie wpisuje się gdzieś w nurt tego takiego samodzielnego myślenia. Plus w dodatku gdzieś ta filozofia nie teatru cały czas, że zwróćmy uwagę na siebie, tak? Mhm. I to będzie historia właśnie o dwóch panach, którzy bardzo długo myślą nad pewną myślą. I okazuje się, że najprostsze słowa od najmniej pozornej osoby okazują się najbardziej trafne. Niby...
Też kolejna sprawa, że my zawsze staramy się budować ten świat przedstawiony tak, żeby on był jak najbardziej groteskowy, żeby miał też miejsce, sytuacje zabawne. Staramy się wplątować jak najwięcej elementów jakichś komicznych, tak żeby to też było, powiedzmy, atrakcyjne w odbiorze i żeby to też mogło trafić do, w sumie do każdego, obojętnie, czy ktoś chce wyciągnąć z tego coś więcej, czy ktoś chce po prostu...
Dotrzymać się na tym poziomie pozornym, nie wgłębiać się zbytnio.
Tak. No, znaczy my nie jesteśmy, po prostu nie chcemy być jak Warlikowski, żeby najpierw trzeba było przeczytać do jego przedstawienia 6 książek, żeby cokolwiek zrozumieć. Chodzi o to, żeby po prostu to było przystępnie podane, czytelne i były możliwości wielorakiej interpretacji tego, ale to musi być tak rzeczywiście
na poziomie
przystępność, ambitne. Ale bez w pewnym momencie trzeba, tak, trzeba widza wbić w fotel i uświadomić
mu. To jest bardzo trudne zadanie, podejmujecie się. A co w tym nowym spektaklu będzie robiła pani Ola?
Ja jestem tą niepozorną osóbką. Ja
czyli najważniejszą. Kiedy będzie premiera wasza?
Planujemy na maj i może się uda, zobaczymy. I na pewno postaramy się, żeby jeszcze we wrześniu gdzieś zagrać w kilku... Mówię, no postaramy się też w Bydgoszczy.
Właśnie.
Zobaczymy, jak nas tu ośrodki kultury przyjmą gdzieś, bo do tej pory to było tak, że nie mieliśmy tego zaplecza, nie mieliśmy doświadczenia takiego, żeby pokazać, o, tu mamy przedstawienia, można nam zaufać, więc teraz już coś mamy, więc mogę podjąć drugą próbę rozmów z ośrodkami kultury.
Macie swój dorobek mały, ale jednak ważny. Jakieś dokładnie. Rozmowy łatwiej podjąć wtedy.
Tak już jest i po prostu wiem, o czym
do nas
mówią.
A gdzie wy sobie próbujecie? Przygotowujecie to wszystko w domu?
Najczęściej spotykamy się na próbach w Świeciu, w ośrodku kultury, który jest nam, muszę przyznać, bardzo przychylny. Tak.
No to wiedzą, że po prostu ośrodek kultury,
bardzo pozdrawiam. Jak najbardziej nie ma, jeżeli chodzi o takie kwestie, po prostu nie ma z tym problemu. Ośrodek widzi, że po prostu
raz
warto inwestować.
Też Miejską Bibliotekę Publiczną w Świeciu, którzy też nam często pomagają, udostępniają salę konferencyjną bez większych problemów. Jesteśmy w stanie też organizować swoje próby.
To jest akurat prawda, że no, mamy bardzo dobrze zorganizowane instytucje kultury. I właśnie ośrodek kultury i biblioteka.
Naprawdę cokolwiek ktoś chce robić, to wiadomo, że odnosząc się do nich zyska jakieś wsparcie.
Nie są suchą instytucją, tak jak często bywa w mniejszych miejscowościach, bo to często jest tak, że się przychodzi i co wy chcecie? A tu przychodzimy i pytają, kiedy chcecie? I to jest bardzo istotne. Może też to, nie wiem, może zależy też od tego, że gdzieś już widzieli nas, wiedzą, że mamy jakieś zaplecze, ale mówię, no cieszymy się, że możemy na nich liczyć zawsze.
To bardzo jest ważne, bo często jest odwrotnie. Teatr jest bezdomny i nie ma gdzie próbować, nie ma gdzie pokazywać swoich spektakli, a chce pracować.
My na szczęście mamy dom.
Wy jesteście z domem, nie bezdomni i również z przedstawieniami i również z pomysłami konkretnymi na następne przedstawienie. Czy tytuł tego przedstawienia jest już wymyślony?
Jest oczywiście Opus II Recital M.
Opus II Recital M.
Tak. Kim jest M? Dowiemy się na przedstawieniu.
Dobrze, czyli czekamy na wasz spektakl do maja. W maju będzie premiera, pewnie w Świeciu.
Prawdopodobnie w Świeciu, to jest tak, to jest akurat takie zawsze miejsce, moje, nasze też marzenie.
Zacząć.
Żeby, tak, bo scena jest naprawdę prześliczna.
Czyli do maja czekamy. W międzyczasie gdzieś te filmiki, które robicie, można obejrzeć na Facebooku? Czy...
Jeszcze nie. One będą miały późną premierę prawdopodobnie, ze względu też na to, że gdzieś tam je chcemy porozsyłać. Dlatego
chcemy
na razie musimy
udostępnić na konkurs, a ten konkurs wymaga od nas tego, żeby
była premiera.
Filmy nie były publikowane wcześniej.
Na jaki konkurs?
No zobaczymy. Na jakiś tam coś się uda, to może na pewno damy znać.
No ja myślę. No. Strasznie nie, jesteście tajemniczy, tak.
Nie chcemy na zaś, bo nie chcemy niektórych rzeczy na zaś, bo obiecywać to można. Tak jak mówimy teraz o Pusie, no to mówimy dlatego, że już jest scenariusz, już były próby czytane. Gdyby to było tak, że mamy pomysł na przedstawienie, no to oczywiście, że możemy rozmawiać o naszym grafiku na 2018, ale myślę, że rozmowa byłaby jeszcze bardziej tajemnicza.
Dobrze, czyli czekamy na ten spektakl, na jego premierę, na filmiki i trzymamy za was kciuki, żeby wszystko wyszło i żeby wasza pasja się cały czas rozwijała, a przy okazji wasze również osobiste życie zawodowe. Tutaj studia, tu matura, a jeszcze pani Ola, jeszcze trochę do matury.
No, jeszcze 2 lata.
Jeszcze 2 lata. To też ważna rzecz, to doświadczenie w tej przynajmniej perspektywie studiów aktorskich.
No, mam nadzieję, że
nie do przecenienia.
Uda się.
czy coś jeszcze chcielibyście naszym słuchaczom powiedzieć dzisiaj?
Na pewno to, że zapraszamy na nasze przedstawienia i że mamy nawet stronę na Facebooku.
Proszę bardzo.
Na który zapraszamy i tam zawsze umieszczamy aktualności.
Nie teatr po prostu.
Tak, nie teatr. Bez żadnych znaków interpunkcyjnych, łącznie pisane nie teatr. I tam na pewno gdzieś pojawi się nasz komentarz, że pojawiliśmy się dzisiaj wieczorem tutaj i że na pewno będziemy zachęcali do odsłuchania.
Tak jest, można będzie również posłuchać później, bo na naszej stronie internetowej audycja będzie, czyli wchodzimy
na pewno
www.radiopik.pl, wchodzicie w zakładkę audycje i tam szukacie Pikowej Kawiarenki i już słuchacie. Tak więc kto nie zdążył posłuchać dziś, będzie mógł posłuchać sobie później. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję, żeście przyjechali. Poświęciliście się po to, żeby się spotkać ze słuchaczami, bo jak mówicie sami, słuchacz, widz jest dla was najważniejszy.
Dokładnie. Też również dziękujemy za
to. Ja dziękuję serdecznie, że byliście tak mili i przyjechaliście. Aleksandra Czubkowska, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Patryk Rybus, dziękuję bardzo. I Rafał Ignaczak.
Dziękuję serdecznie.
Czyli grupa teatralna Nie Teatr dziś była gościem Pikowej Kawiarenki. Bardzo dziękuję i trzymam za was kciuki i życzę sukcesów.
Dziękujemy. Dobranoc.